Zatytułowałam ten reportaż Quistorp Dobre Serce. Taki przydomek dałam naszemu bohaterowi dzisiaj. A właśnie chciałabym, żebyśmy o nim porozmawiali i o tym, co pozostało po tej niezwykłej rodzinie i w Szczecinie, i w tym miejscu, które odwiedziłam z mikrofonem. Razem z nami Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dorota Pundyk, współautorka scenariusza do filmu dokumentalnego o Johannesie Quistorpie, ale także strony na Facebooku poświęconej tej postaci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I do nas dołączy jeszcze w trakcie tej rozmowy Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa zachodniopomorskiego. A spotykamy się w takim gronie dlatego, że w Szczecinie jest sporo miejsc związanych z rodziną Quistorpów, ale przede wszystkim jest dom rodzinny Johannesa Quistorpa, który ostatnio wzbudził bardzo dużo emocji i sporo zainteresowania. Kilka dni temu otrzymaliśmy komunikat właśnie od marszałka województwa zachodniopomorskiego. To jest komunikat informujący o tym, że willa, która należała do rodziny Quistorpów, nie trafi na razie na sprzedaż. Te wille państwo doskonale znają. Dość często szczecinianie tam trafiali, nie zawsze z powodów przyjemnych, bo to jest willa, którą przez wiele lat posiadało pogotowie i tam miało swoją siedzibę. Teraz trafiła na sprzedaż. I od tej willi bym zaczęła. Od willi, która ma niezwykły wygląd, dość charakterystyczny. Co jest w niej takiego, co od razu nasuwa się na myśl wtedy, kiedy mówimy dom rodzinny Quistorpów? Czy jest jakiś taki wyznacznik, który ją charakteryzuje? Michał Dębowski.
Nie wiem, czy ta willa szczególnie miała się jakoś wyróżniać w krajobrazie.
Może jej znakiem szczególnym miało być to, żeby była właśnie niewyróżniającym się budynkiem.
Być może jest to taka może cecha też jej fundatora, który mimo swoich osiągnięć gdzieś tam, no nie będę mówił może, że pozostawał jakąś skromną postacią, ale na pewno wiedział, co to umiar mimo wszystko. No, ale willa jest bardzo wysmakowana architektonicznie, zniesiona w stylu włoskiego neorenesansu, nawiązująca do tak zwanych willi toskańskich, o czym przesądza obecność pięknej wieży z takim belwederem, z miejscem widokowym. Bardzo powściągliwa też w dekoracji i formach architektonicznych, upiększona postaciami alegorycznymi na elewacji, które widoczne są do dzisiaj, pięknymi chociażby hermowymi pilastrami w oknach. Zachowała tak naprawdę swoją powłokę zewnętrzną. Też została, no niestety, poddana takim wiele lat temu takim niefachowym, można powiedzieć, pracom remontowym, adaptacyjnym właśnie na potrzeby siedziby pogotowia, więc no dzisiaj głównie właśnie jej forma była zewnętrzna, elewacje przesądzają o tej wartości, ale też właśnie niezwykła historia i sama postać właśnie właściciela. To tam Johannes Quistorp wraz z żoną, wraz z swoimi dziećmi wiódł te sielankowe, chciałoby się powiedzieć, życie rodzinne. Tam też zmarł w tej willi, stamtąd też został odprowadzony na miejsce swojego ostatniego spoczynku na cmentarzu w niedalekiej Betanii.
Bo to miejsce, które ja odwiedziłam z mikrofonem, to jest miejsce, gdzie postawiono kamień pamiątkowy. Właśnie taki przypominający Johannesa Quistorpa i jego syna. To nie jest miejsce, gdzie został bohater tej opowieści pochowany. To miejsce jest właśnie w Szczecinie, na terenie Betanii. Czy ten budynek się zmienił, przynajmniej z zewnątrz? Czy on miał jeszcze coś dodatkowego, charakterystycznego wtedy, kiedy powstał? Czy jest zupełnie taki sam, jak wtedy, kiedy mieszkali w nim Quistorpowie?
On był rozbudowywany w 1907 roku, to na pewno, czyli była zmiana.
Natomiast zmieniło się też trochę otoczenie, ponieważ ulica Wojska Polskiego została poszerzona pod koniec lat 80. i no nie ma takiego przedogródka frontowej części ogrodu dawnego. Natomiast zachował się ciekawy budynek gospodarczy dawnych stajni, zresztą wyremontowany już kilka lat temu na potrzeby właśnie pogotowia ratunkowego.
I do naszego studia wchodzi kolejny gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa zachodniopomorskiego. Ja przypomnę, że rozmawiamy o niezwykłej willi należącej do rodziny Quistorpów i o tym, że na razie ta willa nie trafi na sprzedaż. Mówiliśmy już o tym, jak wygląda dzisiaj ten budynek, czym się charakteryzuje, że troszeczkę się zmienił, zanim przybrał taką, a nie inną formę, jaką my dzisiaj podziwiamy. Czy rzeczywiście na razie możemy powiedzieć, że wszyscy możemy być o ten budynek spokojni i nie trafi on na sprzedaż? Czy ta sytuacja wygląda trochę bardziej na skomplikowaną?
Tak, dzień dobry. Rzeczywiście pod wpływem tych emocji i całej dyskusji, która trochę rozgrzała szczecinian, pan marszałek Olgierd Geblewicz podjął taką decyzję, aby wycofać ten budynek z tegorocznego planu sprzedaży. Trochę poczekamy na efekt tych dyskusji, rozmów. Poczekamy, jakie pomysły się zrodzą, bo być może będą na tyle realne i wartościowe, że doczekają się realizacji. Uznaliśmy, że generalnie jeżeli jakikolwiek temat w mieście, w regionie pobudza ludzi do takiej jakby walki o własną tożsamość, do tego, żeby powiedzieć, czy coś jest wartościowe w tej przestrzeni ich małych ojczyzn, to jest to na pewno głos, który zasługuje na szacunek, no bo wszystkim nam zależy na tym, żeby po prostu żyć w regionie, z którym się utożsamiamy.
Dlaczego to pobudza nas? Dlaczego wywołuje takie emocje?
Bo mamy poczucie chyba takiej jakiejś niesprawiedliwości. Jest to człowiek, który nam tyle dał, któremu Szczecin bardzo dużo zawdzięcza i nie tylko Szczecin, bo możemy powiedzieć i o miasteczkach na Rugi, i o Wolgaście, i właśnie Międzyzdrojach, Lubinie i tak dalej. A mamy tutaj jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, że ten człowiek powinien zostać w naszym mieście uhonorowany. I to jest na przykład dla mnie bardzo, bardzo ważne.
Nie wiem, czy jest coś takiego do końca jak jakaś niesprawiedliwość czy sprawiedliwość dziejowa. Natomiast chciałem tutaj, nawiązując do słów, pytanie, czy my musimy ciągle walczyć jakby i się przewijać z tematem lokalnego dziedzictwa, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy już gotowi na taką bardziej spokojną chyba i z większej perspektywy dyskusję, może bardziej niż walkę i refleksję nad tym.
Dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy, dokładnie. Spokojnie porozmawiać o tym, co też mogłoby być.
Ale dlatego
miejscu.
Myślę, że w każdym razie taki krok trochę w tył może, czy takie trochę odczekanie jest bardzo dobrym pomysłem, żeby właśnie ten kurz trochę opadł, żeby nie robić pewnych rzeczy pochopnie, bo sama sprzedaż też nieruchomości sama w sobie nie jest niczym złym. Może prowadzić często do ciekawych, fajnych efektów też. Trzeba przyznać, że nie w każdej takiej willi, nie w każdym takiej obiekcie może być muzeum czy izba pamięci. Często można myśleć o połączeniu różnych funkcji, żeby właśnie tą historię gdzieś tam uszanować, czy też postawić takie warunki przyszłemu właścicielowi, żeby miał przede wszystkim świadomość, co nabywa i miał też pewne narzędzia i pomysł, jak te wartości wyeksponować.
Tutaj już padło to słowo i to jest jeden z pomysłów, który gdzieś się w przestrzeni publicznej pojawił, czyli to muzeum, taka izba pamięci właśnie związana z rodziną Kwistorpów. Czy takie głosy też dotarły do Urzędu Marszałkowskiego?
Nie tylko dotarły takie głosy do Urzędu Marszałkowskiego, ale sam pan marszałek, jakby uczestnicząc w takich rozmowach na ten temat, stwierdził, że my jako samorząd dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zadbać o to polskie dziedzictwo. Mamy przełomy, które możemy jakby przeżywać cały czas na nowo i poznawać albo celebrować historię polskiego Szczecina, ale de facto nie ma takiego miejsca, które by trochę nam tak kompleksowo opowiadało o niemieckiej historii, którą przecież już w tej chwili wszyscy cenimy, znamy jej wartość. No i być może otwiera się po prostu jakaś dyskusja na ten temat. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o samą willę, to jest trudny obiekt, bo nie mówimy tutaj o takiej willi, w której ktoś bardzo dbał o to, co tam było, o elementy architektury, jakieś stolarki, układ
historyczny. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, wiemy, jak wyglądały realia PRL-owskie w latach 50., kiedy pogotowie zyskało swoją siedzibę. Przeprowadzono tam taki remont właśnie, naprawdę bardzo mocno PRL-owski, bo tego inaczej nie można powiedzieć. Tak naprawdę bardzo niewiele tych elementów historycznych tam się zachowało.
Przypomnę, że nie był to wtedy też obiekt zabytkowy, więc może trudno się dziwić, że w tamtych realiach tak postępowano, prawda?
Tak, ale też wiemy, że
to nastawienie mogło być różne.
To nastawienie było takie, że tak samo jak były remontowane mieszkania w kamienicach, tak, to też zależało od nastawienia tych, którzy o tym decydowali, czy zostawały jakieś ściuki, jakieś rzeźbione drzwi i tak dalej, czy to wszystko wymieniano na ten przaśny komunistyczny styl. Niestety, jeśli mowa o tym obiekcie, to właśnie zastosowano to drugie rozwiązanie. Więc powiem tak, na pewno nie, jeżeli ten obiekt zostanie jakby w tej przestrzeni służącej kulturze, jakiemuś życiu społecznemu, czy jakimś organizacjom pozarządowym, ale przede wszystkim w tym temacie tej niemieckiej historii Szczecina, to będzie to na pewno obiekt trudny i kosztochłonny.
Myślę, że jeszcze wrócimy do pieniędzy, bo one nie są bez znaczenia w tej całej opowieści, ale jak państwo patrzą na ten pomysł, żeby właśnie stworzyć tam takie miejsce upamiętniające nie tylko rodzinę Kwistorpów, ale w ogóle te rodziny, choćby przez przemysłowców, którzy działali w Szczecinie.
To jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł, którego ja jestem wielką orędowniczką, bo mamy oprócz kwistorpów, no nie tylko, tak? Mamy Dornów, mamy Tepferów, mamy Stoltinga. Tych rodzin jest kilka. I to jest zdecydowanie dobry pomysł, także popieram.
Ja myślę, że też nie rozdzielałbym do końca tej historii polskiej i niemieckiej, chociaż ta cezura 1945 roku, no ona jest no decydująca dla tożsamości podejścia do dziedzictwa kulturowego w Szczecinie. Natomiast chciałbym myśleć o tej historii coraz bardziej jako jakimś jednak mimo wszystko kontinuum i są instytucje, chociażby sąsiedzka Villa Lenza, która no przecież jest najpiękniejszej willi Westendu, świetnie zachowanej, odwołuje się do postaci Augusta Lenza, ale świetnie no, tworzy te powiązania i te linki z teraźniejszością i jest takim pulsującym ośrodkiem kultury. Nie chciałbym też mumifikować tego dziedzictwa, wkładać go do gabloty muzealnej, prawda, bo to jest formuła, tam trzeba powiedzieć żywą historię tego miasta i też no, trochę zmobilizować współczesnych mieszczan jednak, to jest kultura mieszczańska, żeby podjęli tą rękawicę i jakoś się do tego ustosunkowali, tak, bo nie zamykajmy naprawdę tej historii właśnie tylko w jakiejś opowieści o dawnych czasach, o mieście, którego nie ma, no jakoś spróbujmy się spozycjonować.
Tak czyli, jak to zrobić?
Jak to zrobić? No właśnie chociażby zapytać się, nie wiem, dzisiejszych... Quister był wielkim deweloperem tego miasta tak naprawdę. Dziś przekładając na dzisiejsze kategorie. Stworzył właściwie ogromne przestrzenie dzielnic willowych, parku. Wyznaczył nowe standardy tak naprawdę i nową wizję zagospodarowania. Dzisiaj też mamy deweloperów, którzy no już trochę... można
Mogliby
powiedzieć, dorobili się.
Tak,
gdzieś tam próbują też w kulturę inwestować. Może jakieś właśnie miejsce, które rzeczywiście byłoby też takim ośrodkiem, które by spotkało ze sobą tych ludzi, którzy by stworzyli jakieś... No nie chcę jakby narzucać jakichś rozwiązań, tak? Ale właśnie chodzi mi bardziej o kierunek myślenia, tak? Że jakby zróbmy... niech to będzie taka rękawica rzucona współczesnym mieszkańcom przez różne działania, przez różne aktywności w przestrzeni miasta, które służą dzisiejszym mieszkańcom. Przecież no nie służą tym mieszkańcom sprzed 100 lat, tylko dzisiejszym, aktualnym.
Rzucanie rękawicy, bardzo mi się podoba ta koncepcja. Czy wtedy, kiedy patrzymy na ten budynek, zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko ten jeden obiekt, w którym mieściło się pogotowie, ale też to, co dookoła. Czasami mam wrażenie, że o tym zupełnie zapominamy, a tych obiektów tam jest sporo. Tak to wtedy funkcjonowało przecież. To nie był tylko dom, ale to też za czasów Kwistorpa były i miejsca na postawienie dorożek, był ogród i tak dalej, i tak dalej. To był cały kompleks. Jak to wygląda dzisiaj?
Dzisiaj są trzy tak naprawdę obiekty, czyli ta willa, w której mieszkał Quistorp i jego rodzina, w której do tej pory jeszcze funkcjonuje przychodnia chirurgiczna. Jest ten budynek, w którym się właśnie mieściła stajnia, gdzie była powozownia. To był budynek, w którym pogotowie miało swoje pomieszczenia administracyjne. On jest w stanie technicznym poprawnym, ale znów tutaj nie mówimy o jakimś tam nawiązaniu do tego, jak to było. No i jest trzeci budynek, który Quistorp wybudował i tak naprawdę on to chyba komuś wynajmował, bo on tam nie mieszkał i on jest po sąsiedzku, ale na tych dwóch działkach to są jakby te trzy obiekty, które można traktować poważnie. Jest jeszcze taki, no powiedziałabym, blaszak, jakaś taka prowizorka, która stoi od lat, tam się mieści przychodnia weterynaryjna. To jest w tym kierunku, gdzie rzeczywiście były ogrody. Ponoć ten ogród tam za czasów Quistorpa był naprawdę imponujący i bardzo rozległy, że to był taki trochę dzisiaj, w dzisiejszych standardach mały park, to sobie można trochę popuścić wodze fantazji.
No właśnie, jak wyglądało to takie życie codzienne i Quistorpów, i tych innych rodzin, które mieszkały w tych willach, bo ono chyba było trochę inne niż my dzisiaj sobie wyobrażamy.
Myślę, że no przede wszystkim pani domu nie pracowała, więc się zajmowała tym ogniskiem domowym. Jeżeli były dzieci w wieku, no to szkolnym, czy to pewno też była jakaś nauka. No a myślę, że pan domu, no to był osobą ciężko pracującą, choć nam się może wydawać, że może był taki bogaty i nic nie musiał robić. Ale wydaje mi się, tak jak patrząc na to wszystko, to wydaje mi się, że on miał nad wszystkim zawsze oko. I to już musimy pamiętać, że pod opieką Johannesa Quistorpa była szkoła Friedenshof, o której może mało mówimy.
Ona już się dzisiaj nie istnieje.
Nie istnieje ten budynek główny, pierwszy szkoły nie istnieje. On się znajdował na terenie obecnego skwerku, Parku Gałczyńskiego. No ale mamy jeszcze drugi budynek i mamy jeszcze budynek, no tak najwięcej ludzi będzie kojarzyło, jak powiemy, Kino Mars, no to też był później jednak też budynek tejże szkoły. No więc myślę, że Johannes Quistorf to miał co robić.
No willa podmiejska to jest taki typ jeszcze wywodzący się ze starożytnego Rzymu, willa suburbana, gdzie łączyła ona takie wygody życia właśnie blisko natury, trochę jak na wsi, ale jednak w mieście, jednak blisko miasta, blisko interesów, więc rzeczywiście to życie gdzieś tam oscylowało pewnie pomiędzy pielęgnowaniem tego ogniska domowego, a interesami jednak mocno. Ja chcę powiedzieć, że no dzisiaj nie istnieje cała struktura ekonomiczna, która stała przecież za możliwością w ogóle wybudowania tak okazałej rezydencji i utrzymania jej tak naprawdę. Stąd no dzisiaj właściwie chyba żadna willa na historycznym Westendzie, można powiedzieć, nie spełnia swoich pierwotnych funkcji, nie jest budynkiem mieszkalnym, tak, przeznaczonym dla jednej rodziny. Są to albo instytucje publiczne, albo prywatne firmy, które no, zagospodarowują te obiekty na obiekty po prostu takie biurowe. Mamy kilka przykładów świetnych, też zachowanych willi, no poza willą Lemca, no to obiekty szkolne, chociażby willa Herdera, obecne liceum katolickie, czy willa Grawica, gdzie jest pięknie też zachowane wnętrze obecnej siedziby szkoły muzycznej. Można by sobie wyobrazić, jak wyglądała ten cały entourage, cała oprawa tego życia tych najbogatszych warstw mieszczaństwa końca XIX wieku w Szczecinie. Ale tu jeszcze do pani tego inwentarza dodałbym ciekawy obiekt też, który dokumentuje historię Trudno Miasta, takie jednoosobowe stanowisko, bunkier, taki schron żelbetowy, który też zachowany jest na podwórzu, który też jest no, takim elementem właśnie dodatkowo wartościującym tę przestrzeń, gdzie możemy pokazywać no, trudną historię też czasów wojennych.
No tak, rzeczywiście, bo tam jest coś w rodzaju schronu, który sięga chyba aż pod drogę dojazdową, ale to jest ta struktura, która jest w najgorszym stanie technicznym obecnie.
Ja myślę, że zaraz do tego czasu, tuż przed wojną, jeszcze wrócimy. Faktycznie trudno sobie wyobrazić taką codzienność w tych willach, kiedy się jest w willi Lenca. Czasami uruchamiam sobie wyobraźnię i myślę, jak to było wtedy, kiedy po prostu ludzie tutaj żyli. Szli spać, rano jedli śniadanie, jedli obiad. To jest dzisiaj dla nas zupełnie nie do pojęcia, że to inaczej działało niż działa dzisiaj. Ale jednak była to taka zupełnie inna historia miasta. Czy taką historię powinniśmy pokazywać właśnie także w tym miejscu? Czy to o to chodzi?
Zdecydowanie. Według mnie choćby dla uczniów szkół pokazać, jak wyglądało życie właśnie mieszczańskie w willi w XIX wieku, to jest tak inna historia. Pokazać uczniom chociażby żelazko, w jaki sposób prano na przykład, też takie rzeczy. To jest wszystko bardzo ważne i też warto, żeby uczniowie taką wiedzę mieli, żeby poznawali to miasto przez pryzmat właśnie chociażby takich urządzeń życia domowego, które no kompletnie już wyginęły w naszej, bo mamy pralkę automatyczną, a nie tarę, czyli to tutaj też by było bardzo ważne. I też myślę, że w tej willi mogłaby być także jakaś taka mała wystawa o architektach, którzy tworzyli to miasto, bo wydaje mi się, że takie nazwiska jak Kupferschmidt, Schmidt, König są właściwie mieszkańcom naszego miasta nieznane, a oni też tworzyli West End. I też myślę, że byłoby to fajne, żeby o takich postaciach pamiętać.
Opowiadamy o mieście przede wszystkim przez ludzi, przez takich ludzi jak Quistorf. Tutaj już to padło wtedy, kiedy pytałam o to, jak ten budynek wyglądał i w jaki sposób został zbudowany. Padło słowo skromny, że Quistorf specjalnie stworzył ten budynek tak, żeby może nie epatować swoim bogactwem. To będzie też opowieść o człowieku, który mogłaby być opowieść o człowieku, który potrafił się dzielić. To chyba też tutaj jest dosyć istotne. Czy takich postaci, takiego kalibru jak Quistorf mamy w Szczecinie więcej?
No i na pewno to były chociażby tutaj wspomniane znakomita rodzina Dornów, która zasłużyła się nie tylko działalnością naukową, ale również no, jako fundatorzy właściwie, czy współorganizatorzy Muzeum Miejskiego późniejszego na Wałach Chrobrego. Mamy chociażby Stoltinga, który przecież też tutaj dużą donacją na rzecz właśnie tegoż to muzeum się zaznaczył.
60 tysięcy marek podarował swój dom na tworzenie
grafiki,
właśnie i grafiki,
cenne,
tak, które miał tam opowieściami Dürera i w ogóle...
Mamy rodzinę Koenigów, Quodbachów. Co willa, tak. To jest inna opowieść tak naprawdę. To jest niesamowite, że my mamy nie tak jeszcze to do końca zgłębione, ale tak naprawdę to była ta elita ówczesnego społeczeństwa, która tworzyła nie tylko to życie gospodarcze, ale również społeczne, kulturalne. To na pewno domaga się opowieści. Ja sam jestem współautorem tutaj z moim znakomitym kolegą Maciejem Słomińskim takiej wystawy, która mieści się w piwnicach Wilenca i jest takim trochę, powiedziałbym, pars pro toto tej opowieści o historii XIX Szczecina. Ona cieszy się dużym też wśród przewodników zwiedzających dużym zainteresowaniem, bo pokazuje trochę kontekst powstania właśnie samej dzielnicy, też tej kultury materialnej i duchowej XIX wieku. Myślę, że w Szczecinie jest taka pewna wyrwa w narracji o tych czasach. Opowiadamy o tej historii właśnie powojennej bardzo dobrze, tak? Opowiadamy trochę też o tych czasach pruskich, szwedzkich, a tak naprawdę o najciekawszym okresie, gdzie to miasto właściwie się narodziło, powstało, przeżywało największy boom gospodarczy. Trochę mało wiemy ciągle. I myślę, że to, co tutaj Dorota mówiła, wpisuje się w jakąś taką szerszą potrzebę, już zresztą sygnalizowaną chociażby przez radnych Szczecina, zapisaną nawet studium nowym uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli potrzebie przemyślenia czy utworzenia Muzeum Miejskiego z prawdziwego zdarzenia, bo myślę, że jest to brak coraz bardziej odczuwalny tutaj w takiej tkance kulturalnej miasta i pewnie ta willa mogłaby być może jednym z jakichś oddziałów, czy mogłaby się wpisywać w jakąś szerszą narrację, w szerszą opowieść o tym okresie.
Bo to jest bardzo krótki okres, nie? Bo to właściwie jak popatrzymy, że to między tym rokiem 1873 od upadku twierdzy, od decyzji o rozbiórce twierdzy do pierwszej wojny światowej, jak sobie policzymy, to nie było za dużo lat, a ten rozwój Szczecina był ogromny. I naprawdę trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie to właśnie tworzyli nasze miasto. I bardzo ważna jest też taka broszurka, która się znajduje w naszej Książnicy Pomorskiej. To jest wykaz darowizn na rzecz miasta. Nieduża książeczka, ale jak człowiek czyta, to te darowizny nie wszystkie były duże. Niektóre były skromne, bo nie każdy mógł dać to tak jak w Wistorpowie, na przykład park czy coś w tym stylu. Ale jeżeli mogłaś dać, 10 tysięcy marek, to dawałaś 10 tysięcy marek albo 5. I to jest naprawdę bardzo wzruszające, jak człowiek przegląda tą książeczkę i patrzysz, ile tych nazwisk, ile ludzi, ile historii. Właśnie tak jak tu było powiedziane, że niektórych to w ogóle nie mamy jeszcze takich odczytanych, przerobionych, nie wiemy dokładnie kto, co i jak. Jeszcze historie są przed nami do odkrycia. To jest bardzo fajne.
Myślę, że też na uwagę taką, jakąś ja zawsze mam taką refleksję. Oczywiście to nie jest jakiś ewenement na tle innych miast, ale to, co tutaj tworzono, to miało taką klasę, takie piękno i to jest coś, z czego naprawdę możemy czerpać. Nie byłabym sobą, jakbym nie wspomniała, że przecież cmentarz, który był tak zaprojektowany, że niewiele jest takich na całym świecie. I to zasługuje na pamięć i na takie, nie wiem, jakieś może źródło do kolejnych inspiracji.
Ja nie bez powodu zapytałam o to dzielenie się, bo pomyślałam sobie, że to, o czym pan mówił, o tym pomyśle, żeby dzisiejszych przedsiębiorców, dzisiejszych, nie wiem, choćby deweloperów zaangażować w tworzenie takiego miejsca, byłoby czymś bezcennym, bo tutaj opowiadamy o ludziach, którzy stworzyli miasto i potrafili się z tym miastem podzielić, żeby takie miejsce jak ta willa odzyskało blask, mogło być siedzibą choćby jakiejś izby pamięci o różnych rodzinach, które tworzyły miasto, albo jakimś oddziałem Muzeum Narodowego, potrzebny jest ogromny wkład finansowy, montaż finansowy i różnych instytucji i może właśnie osób prywatnych. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, czy państwo tutaj widzą jakąś szansę powodzenia?
No, z naszej strony na razie, tak jak powiedziałam, my musimy się ostrożnie przyglądać tym pomysłom. Z pewnością sam budżet, myślę, że żadnego samorządu na ten moment, ani samorządu województwa, ani samorządu miasta, nie będzie w stanie udźwignąć przystosowania, przywrócenia w ogóle jakiegoś charakteru temu budynkowi.
Bo to nie wystarczy pomalować.
Tu już naprawdę mówimy o bardzo poważnej inwestycji, bardzo kosztochłonnej, jeżeli by to miało być zrobione na odpowiednim poziomie. Ale taki pomysł partnerstwa, kto wie, jeżeli naraz się obudzi w nas taki duch odpowiedzialności za to miejsce, w którym żyjemy. Może bylibyśmy jakimiś prekursorami na mapie Polski.
Czy ja mogę w kwestii dzielenia się, bo to myślę, że jest bardzo dobry pomysł i w tym momencie moje wystąpienie, bo ja tu mam ze sobą wiele eksponatów, które właśnie, jeżeli powstanie jakieś muzeum, to ja deklaruję, że te eksponaty trafią do naszego muzeum w willi Johannesa Kwistorpa za darmo. Na przykład mam taki unikatowy zbiór pocztówek de Betanii. Unikat. To jest chyba tylko w jednym egzemplarzu u mnie, bo nigdzie więcej tego nie znalazłam. Podarowałam to już do Książnicy Pomorskiej. Zostało zeskanowane i wrzucone gdzieś tam w zbiory Książnicy, ale oryginał to jest zawsze oryginał i mam takich zbiorów tutaj więcej. Także tu a propos dzielenia się.
Od czegoś trzeba zacząć.
Od czegoś trzeba zacząć. Wiem, że też Denkmal Pomorze ma portret Johannesa Kwistorpa, który udało im się kupić na jakiejś tam aukcji i też uzyskałam taką informację od nich, że gdyby takie muzeum powstało, to oni ten portret też przekażą do takiego muzeum.
Pasjonaci są
więc
potrzebni,
mamy
jeszcze
zbiory
są ci z wizją
już.
Z zasobnym portfelem.
Myślę właśnie, że to jest bardzo istotne. Chciałem to podkreślić też zawsze w swojej pracy. Staram się bardzo być na to wyczulony, że jest rzeczywiste i żywe zainteresowanie społeczne, jest rzeczywisty potencjał i inicjatywa oddolna, którą warto jest, no, żeby instytucje odpowiedzialne po prostu za tą dziedzinę, no, podchwyciły i rozwinęły właśnie w twórczy sposób, no bo od tego właśnie i bardzo ja się cieszę, że się rodzi nowa, właściwie się już urodziła, można powiedzieć, nowa taka fala zainteresowania tym dziedzictwem miasta, o którym już możemy, myślę, że mówić bez jakiejś, możemy mówić pełnym głosem, bez, nie szeptem gdzieś tam, nie w drugim obiegu, tylko już w tym biegu oficjalnym, że już na tyle oswoiliśmy tą historię, że te demony przeszłości gdzieś tam od nas zostały odgonione i możemy o tym mówić i obiektywnie, i w sposób ciekawy, i w sposób angażujący, i możemy też tą historię sprzedawać, tak naprawdę wykorzystywać. Nie chcę mówić dzisiaj już jako produkt turystyczny, ale czemu nie? Również przecież
tak.
można wytworzyć jakąś wartość dodaną na bazie właśnie tych historii sprzed 100, 200, może 300, może jeszcze dawniejszych.
No ale wtedy, kiedy przychodzą do naszego studia przewodnicy miejscy, to bez ogródek mówią o tym, że to jest coś, co wzbudza ogromne zainteresowanie wtedy, kiedy po pierwsze przyjeżdżają do nas turyści, a po drugie, kiedy szczecinianie zwiedzają, bo dzisiaj zwiedzającymi miasto nie są tylko ci przyjezdni, ale my sami dla siebie je odkrywamy i to jest chyba ta wartość bardzo duża i coś, co się zmieniło w ostatnich
dokładnie
latach.
Dokładnie. No, my mamy ogromną wyrwę. No, sam, szczerze mówiąc, przyznam. No, nie pamiętam, że w czasach mojej szkoły mówiono w ogóle o historii tego miasta. Myśmy się uczyli oczywiście o historii. Dzisiaj bym powiedział trochę może przewrotnie językiem Zbigniewa Rokity Wiślani, tak? A nie tej Odrzani, czyli tak zwanych ziem odzyskanych, tak. Czy jak niektórzy mówią wyzyskanych. Ale no, brakuje i do dzisiaj pewnie brakuje tego nauczania takiej o historii regionalnej, o historii miasta, o historii swojego miejsca, gdzie żyjemy, gdzie przecież no my powinniśmy mieć tą przestrzeń oswojoną, zaznajomioną. Dlaczego ona wygląda tak, nie inaczej? Kto ją stworzył? W jakim czasie? Tak? To są bardzo istotne pytania dotyczące naszej tożsamości tutaj i naszej racji bytu tak naprawdę tutaj w mieście, które ma tak skomplikowaną historię.
Ale widać było, że ludzie są zainteresowani w ciągu naszego maja z Kwistorpami. Tak? Ja tak sobie nazwę wymyśliłam, kiedy na wydarzenia organizowane przez Michała przyszły tłumy ludzi na te poszukiwania na wieży Kwistorpa, a również na wycieczkach, tam miałam wycieczkę, to przyszło 50 osób i na wykład w Delcie, mimo burzy też przyszło dużo osób, także widać, że to zainteresowanie naprawdę jest, że dla ludzi są te wszystkie wydarzenia bardzo ważne.
A bunt wpływa na decyzje urzędników, jak widać.
Może nie tyle bunt, co twórczy ferment.
To
tak,
że twórczy ferment.
To jest wielka retoryka, dokładnie.
Ale naprawdę muszę powiedzieć, że prowadzę tą stronę Johannes Kwistorp i na stronę Johannes Kwistorp dużo osób się do mnie zwracało. Właśnie pani Doroto, ojeja, to nie możemy, musimy coś zrobić. Pani Doroto, nie, no willa Johannesa, musimy coś stworzyć. Czy pani ma jakiś pomysł? Ja mówię, no tak, muzeum. No tak, oczywiście. Zresztą naprawdę uważam, że taką, jak mamy sytuację na Wojska Polskiego, gdzie mamy kilka tych willi, jeszcze no, wspominając na przykład willę Stoltinga, że można by stworzyć taką sieć muzeów i pomyśleć o tym. No nie wiem, pierwszy pomysł, jaki mi od razu przyszedł przy Stoltingu, to mamy dużo obrazów, które przedstawiają Szczecin. I na przykład willi Stoltinga, willi tego człowieka, który zbierał te grafiki i sam je robił, stworzyć na przykład muzeum obrazów, na których jest Szczecin, Mosta i tych wszystkich innych, Lidkego i tak dalej, co mamy. Wydaje mi się, że to jest rewelacyjny pomysł. I
wodzami fantazji zakończymy chyba dzisiejszą rozmowę. Nie sądzę, żeby nam się udało w każdej willi zrobić małe muzeum.
Ja myślę, że dobrze nie sądzę, by było, ale dobrze ja myślę,
że oczywiście kończę, że to musi się spotkać z panem też jakby racjonalną tutaj decyzjami dotyczącymi gospodarowania tym jednak nieruchomościami. To tak jak padło, niełatwymi często, kłopotliwymi, wymagającymi. Dzisiaj są też dużo większe możliwości niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeśli chodzi o tworzenie, wychodzenie trochę w przestrzeń miasta właśnie, tworzenia takiego trochę żywego muzeum plenerowego, tak, oznakowywania chociażby różnymi oznacznikami turystycznymi, kodami QR, tworzenia muzeów wirtualnych, chociażby opowiadania tej historii w żywy, ciekawy sposób. Właśnie zachęcałbym bardziej do takiego myślenia trochę gdzieś tam, żeby tworzyć muzeum dla przyszłych pokoleń też, tak? Coś, co zainteresuje nie tylko nas, którzy się zajmujemy tym od lat, ale właśnie tych ludzi najmłodszych, żeby to było podchwycone, żeby to było twórczo rozwijane też w przyszłości.
Czy w najbliższym czasie możemy się jeszcze jakichś decyzji spodziewać, czy tylko czekamy?
Na razie czekamy. Na razie willa zostaje w zasobach samorządu województwa. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
A my Państwu oczywiście powiemy, jak to z tym czekaniem jest i jakie są efekty tego czekania. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Gabriela Wiatr, Dorota Pundyk, Michał Dębowski byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A nasza rozmowa i reportaż oczywiście na stronie internetowej radioszczecin.pl. Dziękuję bardzo. Joanna Skonieczna, do usłyszenia.